W niedzielne przedpołudnie w Radiu RMF 24 mamy dziś dla was bardzo ciekawą propozycję, która z pewnością uruchomi i waszą wyobraźnię oraz także być może was zainteresuje i zachęci do tego, żebyście wybrali się w taką fajną podróż. Podróż po mieście i jego kuchni. Konkretnie mamy na myśli słynne miasto, które nazywa się Neapol, bo dziś naszym gościem w Radiu RMF 24 jest pan Bartek Kierzun. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Cieszę się, że możemy spotkać się w naszym studio, żeby porozmawiać o pana najnowszej książce, która okazała się kilka dni temu, Neapol łakomym okiem. To jest taki właśnie przewodnik, tak jak wspomniałem, po mieście i jego kuchni. Czasem trochę żal, tak powiem jako dygresję, że radio nie jest w stanie przenosić albo też emitować zapachów, bo pewnie gdybyśmy tutaj teraz tę całą neapolitańską kuchnię w studiu zgromadzili, to efekt byłby pewnie jeszcze większy, ale i tak jestem przekonany, patrząc na to, co pan opisał na kartach tej książki, że będzie to naprawdę ciekawa rozmowa. Zastanawiam się nad tym, czy Neapol to jest takie miasto, do którego trzeba się przekonywać, żeby tam pojechać, żeby dostać jakiegoś impulsu, czy to kuchennego, czy jakiegoś innego, który by sprawił, że akurat pan wybrał Neapol jako swój cel.
Myślę, że w ogóle nie należy się przekonywać do żadnego miejsca na ziemi. Jeżeli nam nie leży, to po prostu nie powinniśmy tam być. A jak nam leży, to powinniśmy tam być. Dla mnie Neapol jest idealnym miastem do tego, żeby spędzić w nim parę dni z wielu powodów, między innymi z powodów kulinarnych, ale też między innymi dlatego, że ma niesamowitą energię. No i ta energia, myślę, że jest największym problemem. Jest wadą i zaletą Neapolu, no bo albo się ją lubi, albo się tej energii nie lubi, się nie znosi wręcz. I wtedy ciężko będzie w takim Neapolu. Dlatego ja z uporem maniaka powtarzam, że tak naprawdę przed wyjazdem do Neapolu trzeba się zastanowić, czy chce się tam pojechać. To podstawowa rzecz, którą musimy zrobić.
Czyli trzeba zrobić taki trochę rachunek w głowie, czy te wszystkie elementy, które są tak fajne i fantastyczne, które też pan pisze w książce, ale też te negatywne elementy, jak połączy się je razem, czy to będzie raczej mieszanka wybuchowa dla nas
tak.
Nie do zniesienia, bo tak to mam rozumieć, prawda?
Że tak, trzeba sobie zrobić bilans, tak, czy będzie więcej,
minusy, tak,
więcej
tak,
plusów,
tak.
Czy więcej minusów,
no,
dokładnie.
No bo właściwie ten Neapol to jest miejsce, które w kontekście kuchennym, no jest takim trochę, jak to się mówi, tyglem, w którym tyle różnych smaków, tyle różnych pomysłów na to, jak można czasem nawet najprostsze potrawy przygotować jest. I myślę sobie, że w takiej sytuacji dla pana stworzenie takiego kulinarnego przewodnika to była niesamowita frajda, bo przecież pan pewnie smakował tylu różnych rzeczy i z tyloma rzeczami się zapoznał, których pewnie wcześniej pan nie zdążył poznać, że to aż po prostu, aż czasem żal, że to akurat pan tę książkę napisał.
Rzeczywiście była to niesamowita frajda, między innymi dlatego, że tak naprawdę Neapol kojarzy nam się inaczej. Wszystko to, co my kojarzymy z kuchnią włoską, to tak naprawdę jest w zasadzie opowieść o Neapolu, bo tam i kapary, i pomidory, i mozzarella, i pizza, ach, więc wszystko to rzeczywiście, co lubimy najbardziej. Ja tym razem jakby szykując książkę, kiedy pojechałem tam, żeby zebrać materiały do książki, to dla mnie już nie było ciężko o jakieś zaskoczenia, bo to nie była pierwsza, ani druga, ani trzecia nawet wizyta w mieście, więc znałem je i wiedziałem, czego mogę się spodziewać, między innymi dlatego tę książkę chciałem napisać. Ale rzeczywiście pod względem kulinarnym Neapol jest absolutnie zachwycający i to jest powód, dla którego powinniśmy mu poświęcić przynajmniej chwilę w trakcie, nie wiem, wakacji, city breaku, czy jakkolwiek byśmy tego nie nazwali.
Bo rozumiem, że ta kuchnia to jest dominujący element Neapolu, która sprawia, że jak już się trochę człowiek poczuje lepiej, nawet pomijając te wszystkie negatywne elementy, o których też pewnie dziś będziemy mówić, to jednak ta kuchnia wszystko wynagradza.
Wynagradza wszystko i jest też elementem miasta, którego nie da się odłączyć od niego samego. Zresztą Włochy i oddzielenie Włochów od kuchni, to jest w ogóle rzecz, która jest absolutnie niemożliwa, więc
to nie działa tak.
Musimy patrzeć na Neapol z perspektywy jego kuchni, znaczy inaczej nie musimy, nikt nam nie każe, ale jeżeli to zrobimy, to wrócimy do domu dużo bardziej szczęśliwi, niż gdybyśmy tego nie zrobili.
No więc załóżmy, że tak na razie hipotetycznie lądujemy w Neapolu i to miasto staje dla nas otworem ze wszystkimi jego atrakcjami i tak sobie myślę, gdzie powinniśmy zacząć naszą przygodę w Neapolu, jeśli już jesteśmy w tym mieście. Gdzie powinniśmy postawić pierwszą nogę i czego pierwszego spróbować?
Myślę, że jest spora szansa, że autobus z lotniska, ewentualnie pociąg zatrzyma się na Piazza Garibaldi. Tam jest główny dworzec neapolitański, więc to jest dobre miejsce, żeby zacząć i proponuję od razu ustawić się twarzą do napisu na wieżowcu Kimbo i wówczas po prawej stronie mniej więcej na 3/4 wysokości placu będzie mała ulica, a tam będzie lokal, który nazywa się Sfogliatelle Calde Atanasio. I to jest miejsce, od którego powinniśmy zacząć. Powinniśmy się ustawić w kolejce, bo to, że tam będzie kolejka, jest pewne.
Czyli kolejkę też można jako punkt charakterystyczny gdzieś namierzyć, tak? Bo to może być ten...
Tak, trzeba, w ogóle jest żelazna zasada. W Neapolu się wchodzi do lokalu i pobiera się numerek albo wpisuje się na listę. Mhm. To jest coś, co trzeba wiedzieć, bez tego się nie da. Inaczej się po prostu stoi jak ciołek przed knajpą albo,
a oni
albo
nie
przed
poproszą, cukiernią. Tak?
Nie poproszą, po prostu oni liczą na to, że my o tym wiemy. No, jak nie wiemy, to już nasz problem.
To bardzo ważny taki podróżniczy tip, to faktycznie...
Ważny, tak. Ale rzeczywiście, jak już będziemy mieli tę karteczkę, to się wtedy ustawiamy przy cukierni Sfogliatelle Calde i czekamy, aż wybije nasz numerek na tym wyświetlaczu gdzieś tam pod sufitem i wtedy wbijamy do środka i zamawiamy zarówno w wersji kruchej, jak i w tej wersji chrupiącej w cieście francuskim. Oba te ciastka są absolutnie wspaniałe, bo kluczową rzeczą jest farsz, mhm. na który składa się ricotta, woda pomarańczowa, cynamon, kandyzowana skórka z cytrusów. Rzecz absolutnie niesamowita.
Ja już czuję ten zapach, jak pan to opowiada. To jest niesamowite, jak to działa po
tak.
prostu.
Tak. I jest też klasyczne śniadanie w Neapolu, w związku z tym, że Neapolitańczycy jedzą słodkie śniadania, mm-hmm. jak wszyscy Włosi oczywiście. Dlatego kawa plus sfogliatella i... No i właśnie, to będzie bardzo dobry początek zaprzyjaźniania się z Neapolem.
Zatrzymaliśmy się na tym placu Garibaldiego. Już to, powiedzmy, śniadanie włoskie zostało zjedzone, wypita dobra kawa, bo to też chyba ważne, że Włosi często, albo chyba przede wszystkim piją czarną kawę, prawda? Taką, która jest taką...
Po południu.
Taką mocną, która dla nas może wydawać się, jak to się czasem popularnie mówi, siekierą.
Ona wbrew pozorom wcale nie jest siekierą. Wbrew pozorom ma dużo mniej kofeiny niż kawa na przykład typu przelew. Mhm. Ze względu na to, że kontakt wody z kawą jest dość krótki i tam nie ma szans się wytworzyć gigantyczna ilość kofeiny w naparze, więc proszę pić neapolitańskie espresso bez wahania, ale czarną kawę pije się głównie po południu. Rano zaczynamy od kawy z mlekiem. Cappuccino do śniadania jest absolutnie oczywistym wyborem. Ewentualnie potem możemy, po cappuccino możemy poprawić drugą małą kawą, w tym wypadku czarną. Mhm. Ale to, co trzeba wiedzieć o kawie w Neapolu, to, że oni palą kawę zupełnie inaczej. Włosi mają dwa sposoby palenia kawy. Triest pali kawę stosunkowo jasno.
Czyli na północy, prawda?
Tak. Neapol pali kawę na czarno dosłownie, w związku z tym, że jeszcze miesza do tego arabikę z robustą, to ta kawa jest rzeczywiście super wyrazista i uwaga, dostaniemy ją w bardzo gorących filiżankach, ponieważ filiżanki w Neapolu w kawiarniach moczy się w gorącej wodzie, naprawdę we wrzątku. W związku z tym musimy być przygotowani na to, że ten kontakt warg z filiżanką...
Że to będzie parzyć.
Że to może być, tak, to może być niebezpieczne, dlatego proponuję zwracać na to uwagę, ale kawa jest też... powiedziałbym takim jednym z przykazań neapolitańskich. To w Neapolu wymyślono zawieszoną kawę. To tam się jeździło przez długie, długie lata na kawę, bo dziennikarze z Turynu, odwiedzając Neapol, ogłosili, że w Neapolu jest najlepsza kawa i Włosi, wtedy do dziś powtarzają, że Neapol to jest miasto, które kawą słynie i kawą stoi, więc namawiam również do tego, żeby próbować tam kawy.
Dla Włochów to pewnie jest taki standardowy jakby rytm dnia, że zaczynają od cappuccino, potem ta jedna mała czarna, druga mała czarna, ale to też chyba oznacza, że ta kawa trochę wymusza, żeby do niej coś zjeść, prawda? Że to nie jest tylko taki suchy napój, który trzeba wypić trochę dla towarzystwa, tylko czasami jednak o tym śniadaniu wspominaliśmy. Tu się zastanawiam, czy w takim razie dla Włochów też te dodatki są tak istotne, zwłaszcza dla Neapolitańczyków, którzy no pewnie w tych ofertach mogą przebierać, jeśli chodzi o te smaki, które tam się pojawiają. Takie, powiedziałbym, przekąski.
Do kawy raczej nie. Mhm. Do popołudniowego aperitivo raczej tak. I to jest wręcz obowiązkowe. I tutaj rzeczywiście będziemy mieli całą paletę możliwości ze względu na to, że Neapol smaży, bardzo dużo smaży i w efekcie tego możemy dostać kawałek na przykład czegoś, co nazywa się mozzarella in carrozza i to jest grzanka z mozzarellą w środku, jest absolutnie idealną przekąską do wina. Ale to może być też, to mogą być też frittatine, czyli smażony makaron, to mogą być faszerowane kwiaty cukinii, to może być oczywiście kawałek drożdżowego ciasta powiedziałbym, mniej zbliżone do pizzy, bardziej zbliżone do focacci. To mogą być napolitańskie sery, które są absolutnie rewelacyjne również, więc tutaj paleta przy tym aperitivo popołudniowym, paleta tego, co pojawi się na talerzyku, bo że się pojawi. To jest znowu taka rzecz absolutnie obowiązkowa, musimy być na to gotowi i nie bać się tego. Jeżeli ktoś zapyta, czy razem z kieliszkiem podać coś do jedzenia, to kiwamy zawzięcie głową, bo zazwyczaj są to bardzo, bardzo smaczne rzeczy i są wliczone w cenę tego, co zamawiamy. W związku z tym nie będziemy absolutnie
odmawiać
przepłacać.
Odmawiać nie wypada, tak? Nawet. Czy tutaj jest tak, bo przecież Włosi z tego słyną, że oni uwielbiają celebrować i jeść w restauracjach, na ulicach tych pięknych swoich miast, zwłaszcza na południu, gdzie jest no, prawie cały rok pogoda sprzyjająca. Czy to oznacza, że oni w domu właściwie nic nie jedzą? Że oni nie próbują czegoś sobie samemu zrobić takiego przysmaku, jakim pan mówił przed chwilą?
Ja doskonale pamiętam, kiedy zanim w ogóle pojechałem do Neapolu, to czytałem o Neapolu dość dużo, więc doskonale pamiętam, jak przeczytałem obrazy Włoch Pawła Muratowa i tam było napisane, że Neapol to jest miasto, które żyje na ulicy. I mój pierwszy kontakt z Neapolem zaraz po tym, jak wysiadłem z pociągu, przedefilowałem przez Piazza Garibaldi i zacząłem szukać ulicy, przy której miałem mieszkać. Było to absolutnie, absolutnie idealnie widać, że Neapol rzeczywiście żyje na ulicy i tam większość aktywności odbywa się na ulicy. W domu się śpi, to na pewno. W domu można sobie ugotować niedzielny obiad, bo to jest święto dla całej rodziny. Siadamy wówczas wszyscy przy stole i wcinamy na przykład neapolitańskie ragu. Ale tak... Rana do wieczora, przez cały tydzień to jednak spotykamy się na ulicy, plotkujemy ze sprzedawcą, plotkujemy z fryzjerem, plotkujemy z listonoszem, plotkujemy z baristą, który robi nam kawę, z ludźmi w piekarni, z ludźmi w kawiarni. To jest absolutnie wpisane jakby w to DNA południa Włoch.
I tu chyba też można spróbować zaryzykować takie stwierdzenie, że to powoduje, że ci ludzie są bliżsi sobie. Im więcej rozmawiają, im bardziej ich łączy jedzenie, dobre smaki, piękne zapachy, to chyba mało się tam widzi ludzi, którzy jakoś są do siebie negatywnie nastawieni.
Mniej. Rzeczywiście mniej. Mam wrażenie, że z pełnym brzuchem po kawie i po aperitivo trudno mieć do świata pretensje, że jest nie tak, jakbyśmy sobie wyobrażali. Rzeczywiście to po Neapolitańczykach widać. Oni są zadowoleni. Na co dzień oczywiście, bo jak zaczniemy wnikać w drobiazgi,
no tak,
to tam...
Jak u każdego.
Jak u każdego. To pewne rzeczy na pewno nam wyjdą, ale rzeczywiście. Codzienność neapolitańska moim zdaniem jest bardzo przyjemna, angażująca i ma to do siebie, że jeżeli będziemy tam po raz pierwszy, to musimy uważać, bo być może ktoś będzie chciał nam coś wyjąć z torby, ale oprócz tego to się nami zaopiekują. To na pewno.
To trochę tak brzmi dzisiaj ten nasz majowy weekend, jakbyśmy byli przez cały rok może w Neapolu, bo tam ten czas chyba trochę wolniej płynie, może nie powiem, że przecieka przez palce, ale też przez to, że jak człowiek je, rozmawia, pije dobre rzeczy, to pewnie ci szczęśliwi Neapolitańczycy czasu nie liczą tak bardzo.
Albo liczą dwa razy dokładniej. Myślę, że to, co jest kluczowe, to obecność Wezuwiusza i to, że to zagrożenie gdzieś z tyłu głowy jest nieustannie.
Chociaż nie tyka, to go słychać.
Tak, dokładnie. I myślę, że trzeba żyć w Neapolu absolutnie na maksa, kiedy tylko można to robić, bo nie wiadomo, kiedy się to skończy, nigdy nie wiadomo, kiedy ten Wezuwiusz może nam pokazać, że jesteśmy trochę mniejsi niż natura.
Rząd
więc...
jest najważniejszy, bo tak. To tak trochę wygląda.
Tak, więc myślę, że mogą liczyć dwa razy dokładniej niż my, ale życie powinno, w związku z tym, że mamy tylko jedno, powinno upływać na przyjemnościach i to jest coś, co ja widzę, będąc w Neapolu, że tam rzeczywiście liczy się to, żeby wykroić sobie z tego czasu jakiś moment na to właśnie, żeby spotkać się z przyjaciółmi, coś zjeść, coś wypić oraz zaśpiewać, bo to też jest kluczowa
sprawa.
No
właśnie,
Neapol
też o tym
śpiewa.
Chciałem powiedzieć, że przecież Neapol to jest miasto, w którym ten i śpiewny język włoski, bo do takich przecież języków on należy, i to, jakie dusze mają Neapolitańczycy, sprawia, że właściwie tam pewnie niewiele potrzeba, może nawet czasem małego impulsu, żeby nagle ktoś coś zaintonował, prawda? Od tych słynnych, pomijając może te słynne operowe arie, ale w ogóle coś, co brzmi
o sole mio, można usłyszeć cały czas. rzeczywiście tak piosenka z Neapolu i ona tam jest obecna codziennie, to ją rzeczywiście słychać, ale oprócz tego jest też tak, że jeżeli jest jakakolwiek mniejsza czy większa uroczystość, to bardzo często zaprasza się kogoś, kto śpiewa, bo on śpiewem i muzyką ma uświetnić ten szczególny, ten specjalny dzień. I to jest też coś, co widać w Neapolu na co dzień na ulicy i to znowu jest jedno z takich moich mocniejszych wspomnień. Z miasta doskonale pamiętam pierwszy wieczór w Neapolu, kiedy po takim bardzo intensywnym popołudniu, podczas którego usiłowałem trochę to miasto poznać, wracałem już do domu, to się okazało, że bramę wcześniej niż moje mieszkanie. Na takim Neapol ma bardzo wysokie kamienice, to też trzeba wiedzieć, w związku z tym te podwórka są podwórka studnie.
Akustycznie kapitalnie,
dokładnie, dlatego było święto, ewidentnie. Być może były to urodziny seniorki rodu, być może imieniny, ale w każdym razie cała rodzina zebrała się na podwórku, razem z nimi oczywiście wszyscy inni mieszkańcy i wszyscy razem śpiewali, grali, jedli, na pewno też coś pili, no i świętowali, bo był powód do tego, żeby świętować.
I ten śpiew był tym, co też ich łączył, w jakiś sposób pokazywał tą taką radość z życia, o której pan wspominał, ale tu się zastanawiam, czy oprócz takich spontanicznych akcji, o których tutaj mówimy, też pewnie można liczyć na takie cykliczne wydarzenia, imprezy, koncerty, pewnie częściowo również dziejące się na otwartej przestrzeni, no bo przecież tam też pogoda bardzo łaskawa dla tego typu działalności.
Tak, no i każdy powód jest dobry do tego, żeby zaśpiewać. Doskonale pamiętam, kiedy Neapol zdobył w ubiegłym roku Scudetto, czyli Mistrzostwo Włoch, zostali czempionami. Wówczas wszyscy śpiewali i to bez przerwy i to naprawdę było tak, że szło się ulicą. Ktoś zaczynał śpiewać tę najsłynniejszą piosenkę neapolitańskich kibiców i z automatu cały chodnik śpiewał razem, razem z nim. W związku z tym...
Łatwo poznać, kto jest w tej drużynie, albo też kto jest Neapolitańczykiem, prawda?
Niekoniecznie. Po 2 godzinach byłem w stanie śpiewać z nimi. Tak? To są 4 wersy. Nie jest trudno nauczyć się tego na pamięć.
To piękne. Tak, no to proszę pana, właściwie tak sobie cały czas próbuję wyobrazić, no nigdy akurat w Neapolu nie byłem, pewnie spora część słuchaczy naszych również, że to jest takie miasto, w którym właściwie widzi się ludzi z uśmiechniętymi twarzami, bo tak jak słyszę to jedzenie, ten śpiew, to wszystko, to sprawia, że tych pozytywnych bodźców jest dużo. Ale pewnie też jest tak, że w którymś momencie do tych ludzi docierają takie no, trudności, czy też takie sygnały codziennego życia, pewnych elementów, które nie są sprzyjające. I czy oni wtedy się tym przejmują, czy raczej właśnie szukają, może nie ucieczki, ale jakiegoś ratunku w tych dodatkowych bodźcach kulinarno-wokalnych?
Mam wrażenie, że ja trochę pomieszkuję we Włoszech, w związku z tym ja mam wrażenie, że Włosi mają zupełnie inne podejście do jakichkolwiek problemów i zupełnie inne podejście do czasu i zupełnie inne podejście do załatwiania spraw. W związku z tym tam frustracja pojawia się tak samo jak u nas, tylko że ona się pojawia, mam wrażenie, dużo, dużo później. I podejście do jakichkolwiek problemów życiowych jest zupełnie inne. Problemy są po to, żeby je rozwiązać, a martwić się będziemy dopiero jak się nie uda, jak już wyczerpiemy wszystkie możliwości. I to chyba powoduje, że oni żyją dłużej niż my po prostu.
No tak, i to też chyba jest taki fajny pomysł na życie, bo przecież no, znaliśmy te obrazy z, chociażby z przekazów telewizyjnych czy internetowych o tych stertach śmieci, które były w Neapolu, o tych różnych jakichś, no, powiedzmy, niezręcznych, mafijnych akcentach, które też tam się pojawiają. Ale mam wrażenie, że to jest coś, co może nie tyle nie przeszkadza, co nie jest to dominujący obraz Neapolu. I to nie wpływa na jego, jakby to powiedzieć, o ocenę całościową takiego miasta.
Na pewno nie jest dominujący i na pewno nas nie dotyczy, bo ja nie mam absolutnie wątpliwości, że Neapol jest miastem, w którym istnieje przemoc. Nie mam wątpliwości do tego, że to jest miasto, w którym jest mafia. Mhm. Natomiast to mnie jako turysty absolutnie nie dotyczy.
Nie ma się czego bać, rozumiem.
Nie ma się czego bać. Nie, absolutnie nie. Tutaj powiem tak, jedyne miasto, w którym usiłowano mnie okraść na ziemi, to Neapol, ale złodzieje byli tak niezręczni, że w pewnym momencie zaczęliśmy się do siebie śmiać nawzajem, patrząc sobie głęboko w oczy. Oni wiedzieli, że ja wiem. Ja wiedziałem, że oni wiedzą, że ja wiem. W związku z tym...
Już było po temacie, tak?
Pośmialiśmy się do siebie i poszliśmy dalej. Ale z drugiej strony to, co jest pewne też, to, że w Neapolu, jeżeli mafia miałaby ochotę na biznes, to na pewno nie jest to biznes polegający na tym, żeby nam wyrywać telefon czy torbę. To nie są dla nich żadne pieniądze, więc możemy być pewni, że jeżeli w Neapolu zachowamy podstawowe środki bezpieczeństwa, takie same jak w Rzymie, w Wenecji, Paryżu czy Madrycie, to wszystko będzie dobrze.
Proszę pana, jeśli chodzi o Neapol, to w tym mieście na pewno da się dużo czasu spędzić na takim słodkim nic nie robieniu, prawda? Bo to nie jest miasto, które wymaga takiej bardzo intensywnej, takiego bardzo intensywnego zwiedzania, żeby trzeba wszystko zobaczyć, wszystko obejrzeć, zaliczyć te wszystkie najważniejsze zabytki, bo mam wrażenie, że jak się wchłonie człowiek w ten klimat restauracyjno-knajpiany, to potem już mu się wiele nie chce.
Być może, ale powinno mu się chcieć, bo uważam, że archeologiczne muzeum w Neapolu jest jednym z najlepszych, w jakich w ogóle byłem, a kolekcja rodziny Farnese, którą tam przewieziono po wielu, wielu perturbacjach historycznych, jest zjawiskowa absolutnie. W związku z tym namawiam do tego, żeby jednak poświęcić Neapolowi trochę czasu.
Nie tylko jeść.
Nie tylko jeść. Neapol ma wspaniałe kościoły i one są, to jest taka dziwaczna krzyżówka, troszkę włosko-hiszpańska, bo tego jest, tego bogactwa wnętrz tam jest bardzo dużo, ale Neapol ma też to do siebie, że tak naprawdę jest jednym z nielicznych włoskich miast, bo Włochy mają to do siebie, że tam czasami miasto potrafiło się zatrzymać w określonym momencie swojego rozwoju, jak Siena na przykład, która jest pięknym średniowiecznym miastem. Ono się oczywiście nie zatrzymała się sama, tylko Florentczycy to zatrzymali i stworzyli swoje wspaniałe miasto renesansowe. Natomiast Neapol ma to do siebie, że tam jesteśmy w stanie oglądać jednocześnie pamiątki antyku, średniowiecza, renesansu, baroku. I to za każdym razem jest sztuka na naprawdę wysokim poziomie, więc z jednej strony tak, możemy sobie pozwolić na dolce far niente, natomiast wydaje mi się, że to zuboży naszą wizytę w mieście, bo nie wyobrażam sobie, żeby nie pójść do jednego z muzeów i nie zobaczyć siedem uczynków miłosierdzia, który tam namalował Caravaggio i który jest absolutnie przepiękny, naprawdę. I to jest przepiękna kaplica w samym centrum miasta, w związku z tym nawet między kawą a deserem, między deserem a kolacją jesteśmy w stanie tam wpaść na kilka minut i temu Caravaggiowi oddać to, co Caravaggiowe.
Powiedział pan o kościołach, o tym, jak wygląda to miasto. Przecież Włosi są znani z tego, że tych miejsc świętych mają dużo. I tak się zastanawiam teraz, czy kościół katolicki, chrześcijaństwo jest mocne? Neapolitańczycy potrzebują tego kontaktu z Bogiem? Potrzebują się pójść w ciągu dnia pomodlić pomiędzy kawą a pracą?
A deserem? Nie wiadomo. Tak. Sprawa jest skomplikowana, zwłaszcza jeżeli jesteśmy w Neapolu. To, co ja zauważyłem podróżując po Italii, to nie tylko to, że do kościoła się wchodzi modlić, do kościoła się wchodzi obcować ze sztuką. To jest urocze.
Bo takie są te kościoły, prawda?
Tak, rzeczywiście zauważyłem, że na przykład wracając z zakupów z torbami, wchodzimy chwilę, pokazujemy, nie wiem, synowi, córce, a tutaj jest przepiękny obraz, taki to, a taki, albo zaglądamy do baptysterium w wypadku Neapolu, które jest pamiątką po V wieku, wspaniałe mozaiki w baptysterium. Warto, naprawdę warto tam zajrzeć. Ale to jest jedna sprawa. A druga sprawa jest taka, że ja mam wrażenie, że chrześcijaństwo w Neapolu jest bardzo, ale to bardzo powierzchowne. Że tam tak naprawdę pod spodem jest bardzo dużo przesądów, bardzo dużo takiej wiary w amulety, we wszystko inne niż w to, co powinno się wierzyć, jeżeli jest się chrześcijaninem. Dokładnie. I to jest coś, co bardzo mocno widać na ulicy. Tam się obrządek chrześcijański z tym przedchrześcijańskim bardzo ładnie zmiksował. W związku z tym nie powinno nas dziwić to, że na przykład na tydzień przed Wielkanocą zauważymy grupę ludzi biegnących, naprawdę biegnących z ogromnym ferotronem, z figurą Matki Boskiej na plecach. Oni wykonują absolutnie przedziwny ruch, ponieważ robią mniej więcej dwa kroki do przodu, jeden do tyłu. W związku z tym to wszystko trwa. Śpiewają i grają, w bębny, niosą ze sobą ogień, wobec czego tak naprawdę i to wszystko się dzieje na dawnej ulicy, która była centrum rzymskiego miasta, więc jest ten porządek rzymski tam zachowany i przechodzą właśnie koło kościoła, który jest wsparty na antycznych kolumnach, więc to wszystko jest tam wymieszane i to jest między innymi jeden z tych powodów, dla których ja tak naprawdę Neapol tak bardzo lubię. No i nie ma Neapolu bez Cornicello, czyli bez tego czerwonego rogu, który nosi w Neapolu każdy. To jest coś, co się ma przy bryloczku do kluczy, to jest coś, co się nosi na bransoletce, to jest coś, co się nosi na szyi. Ma nam zapewnić powodzenie w życiu, szczęście, chroni przed złym okiem, A jak się stanie u sprzedawczyni w Neapolu, to ona od razu powie, że tak, tutaj masz i pamiętaj, jak coś się złego będzie działo, to pocieraj końcówkę tego, będzie wtedy lepiej. I wiesz, o co chodzi, nie? I patrzy mi głęboko w oczy i mówi, chodzi o penis. Tak naprawdę chodzi o penis. To jest penis we wzwodzie symboliczny i o to chodzi. Pocieraj, a wszystko będzie dobrze. No, wziąłem sobie do serca.
Tak, i to jest chyba też sygnał, że dla tych ludzi właśnie ta wiara, o której pan powiedział, taka powierzchowna, gdzieś tam może gdzieś u niektórych się tli, ale też z kolei te elementy bardziej takie, powiedziałbym, no trudno powiedzieć, czy to są pogańskie, czy jakieś inne akcenty, wpływają na to, że ta kultura wygląda bardzo jako taka pomieszana trochę. Tych,
absolutnie.
Tych akcentów jest tak dużo, że właściwie każdy tutaj być może trochę wątpiący, albo trochę błądzący, też się tam odnajdzie i to chyba jest ważne.
Tak, tak, no Neapol istnieć będzie tak długo, jak przetrwać będzie jajo zakopane pod Castelnuovo. No więc jeżeli mamy świadomość tego, że miasto zawdzięcza swoje istnienie jajku zakopanemu głęboko, głęboko pod jednym z neapolitańskich zamków, no to rzeczywiście to nam pokazuje, jak oni są przywiązani mocno do tej tradycji i, no i do siły przesądu, bo ja doskonale pamiętam, kiedy szykowałem książkę, to dowiedziałem się, że choć mówi się o tym, że to jajko ma związek z Wergiliuszem, no nie ma żadnego związku z Wergiliuszem, bo opowieść jest średniowieczna, ale doskonale też pamiętam ten moment, kiedy okazało się, że w Neapolu zaczęło się źle dziać, a no i istniało przypuszczenie, że jajko pękło. Mhm. Wtedy królowa poinformowała lud, że uwaga, zakopała kolejne jajo pod zamkiem i to jajo teraz już będzie ich chronić i zapewni bezpieczeństwo.
Tak?
Tak. No a poza tym, no nie ma Neapolu bez przesądów związanych z krwią świętego Januarego, San Gennaro, która musi popłynąć 3 razy w roku, no bo jak nie, no to będzie się złe działo w mieście i no i co, no rzeczywiście czasami złe się dzieje, kiedy krew nie popłynie. Nie popłynęła przed pandemią, nie popłynęła w 44, więc to są takie mocne momenty.
Są znaki, które jednak no, dają do myślenia, prawda?
Tak,
trudno powiedzieć, że to jest wszystko jakiś tam żart albo wymysł, bo jednak jak człowiek usłyszy to raz, drugi czy trzeci, to może nawet komuś ciarki po plecach przejdą, prawda?
A jeżeli zobaczymy tłum zgromadzony kilkakrotnie w ciągu roku w katedrze, żeby zobaczyć, czy krew płynie, czy nie, jeżeli zobaczymy zaangażowanie takich starych neapolitanek, które tam przychodzą, jeżeli ta krew nie płynie za długo, one zaczynają krzyczeć, one tupią, one się denerwują bardzo, 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 no i wtedy bardzo często krew płynie, ale dopiero po ich interwencji, więc to też jest taka pozycja obowiązkowa, którą powinno się zobaczyć w Neapolu. To się nazywa chyba faccia gialla się to chyba nazywa.
Neapol łakomym okiem. Mówiliśmy o tych przysmakach, o tym, co dzieje się na ulicach, kiedy ludzie jedzą, cieszą się, korzystają z dobrodziejstw i pogody i tego wspólnego towarzyszenia sobie. Ale zastanawiam się nad tym, pewnie jest kilka takich miejsc na Neapolu, takich targów, takich punktów, w których ci ludzie przychodzą, żeby te wszystkie dobra natury zebrać i potem przyrządzić. I to dopiero pewnie jest przygoda, pomijając kwestie zapachowe, które pewnie tam są kapitalne, to też i gwar, i sposób jakby handlowania tym wszystkim daje pewnie niesamowite wrażenie, robi wrażenie.
Tak, jest, targów w Neapolu jest sporo, bo tak naprawdę w związku z tym, że Neapol żyje na ulicy, no to wystarczy kawałek garażu, w którym wystawiamy kawał stołu, a na nim umieszczamy misy, między innymi z różnego rodzaju muszlami, które potem możemy wykorzystać przy gotowaniu makaronu. Ale moim ulubionym jest ulica Pignaseca, to jest samo centrum miasta. Miejsce wyjątkowe o tyle, że tam się handel odbywa od kilku stuleci i rzeczywiście możemy tam kupić w zasadzie wszystko, czego potrzebujemy do tego, żeby przygotować obiad i to nie mówię tylko o produktach, mówię też o garnkach, talerzach i całej reszcie tego wszystkiego, co jest niezbędne w kuchni. Miejsce wyjątkowe rzeczywiście o tyle, że każdy, kto w Neapolu spędzi trochę czasu, wie, gdzie pójść, idąc ulicą Pignaseca, wie, gdzie pójść, żeby kupić ryby, kto ma najlepsze warzywa, kto ma fajne owoce, gdzie po mięso, więc to wszystko jest jasne po kilku spacerach tą ulicą.
Czyli jest taka po prostu gotowa mapka, że trzeba w tych punktach się zatrzymać i wtedy człowiek ma to, czego potrzebuje.
A drugie takie absolutnie, absolutnie fascynujące miejsce związane z handlem to już jest za bramą świętego Januarego. Kierujemy się w kierunku dzielnicy Sanità. Mhm. I tam również jest absolutne szaleństwo, bo bo jest tam znowu absolutnie wszystko, czego potrzebujemy w kuchni. To będą półtusze jagnięce, wisiały będą na hakach, surowa kiełbasa, każdy dowolnie wybrany kawałek mięsa, no i wszystko, co z morza, bo to też jest bardzo popularne w kuchni na Neapolu.
No tak, wiesz, to też jakby jest miasto, w którym te wszystkie ten cały dobrobyt z morza jest w zasięgu ręki, prawda?
Jest w zasięgu ręki, bardzo często się z niego korzysta. Rzeczywiście makaron z muszlami to jest taka rzecz, która ląduje na stole często. Jeżeli mogę jakąś radę tutaj dać, to a propos takiego szukania na targach różnego rodzaju produktów, poszukałbym czegoś, co nazywa się colatura di alici. To jest sos, neapolitański sos rybny, albo śródziemnomorski sos rybny, bo on w gruncie rzeczy ma korzenie greckie, a potem był obecny wszędzie, był w Hiszpanii, był w Portugalii, wszędzie tam, gdzie Rzymianie zakładali jakiekolwiek miasto własne, to z automatu pojawiała się colatura. I ona dzisiaj jest takim produktem, który w Neapolu da się kupić i wystarczy 40 ml tego płynu dolane do makaronu na patelni z czosnkiem, cytryną i kawałkami chleba, żeby się przenieść do kulinarnego raju, bo ta mała butelka to jest jak morze, naprawdę prawdziwe morze zamknięte pod plastikową nakrętką i namawiam, żeby to wrzucić do bagażu, przywieźć do Polski, bo to nam pozwoli skosztować Neapolu tutaj na miejscu.
I przedłużyć trochę te wszystkie fantastyczne doświadczenia, które tam przecież można każdego dnia złapać, o tym pan dzisiaj mówi bardzo dużo i bardzo ciekawie na naszej antenie. A jak przygotowałem się do tego programu, to oczywiście trafił mi do głowy ten taki najsłynniejszy cytat: zobaczyć Neapol i umrzeć. I często to ten zwrot jest i nadużywany, i właściwie tak używany, powiedziałbym, trochę jak wyświechtany zwrot, no że pojedziesz, zobaczysz i będziesz już właściwie prawie że w niebie. I chciałem pana zapytać, czy w ogóle dzisiaj tego typu stwierdzenie, zobaczyć Neapol i umrzeć, ma sens? Czy ono w jakikolwiek sposób oddaje to, co człowiek tam przeżywa?
Nie wiadomo, kto to powiedział. Aha. I to jest podstawowa rzecz. Najprawdopodobniej wiąże się to z dzielnicą, która nazywa się Quartieri Spagnoli. Mhm. To była dzielnica, którą zbudowali Hiszpanie, między innymi po to, że mieszkali tam żołnierze. Na parterach budynków były stajnie. Mhm. Bardzo szybko zrobiło się tam bardzo brudno, bardzo niebezpiecznie. O choroby było super łatwo. Zwłaszcza, że mieszkali tam żołnierze i to żołnierze z Hiszpanii. W związku z tym, jak się łatwo domyślić, dziewczyny, które musiały dorobić, szły zarabiać do żołnierzy, po prostu sypiały z nimi za pieniądze. I ta opowieść o tym zobaczyć Neapol i umrzeć być może odnosi się do tego, że jest to zdanie, które powtarzali sobie hiszpańscy żołnierze, przestrzegając siebie nawzajem, żeby nie korzystać z usług neapolitańskich prostytutek.
To faktycznie ciekawa historia.
Natomiast druga wersja, którą słyszałem, to że jedna ze śpiewaczek neapolitańskich, kiedy wracała, ona mieszkała bardzo długo w Stanach Zjednoczonych, ale postanowiła umrzeć w Neapolu. I było jej pragnieniem było zobaczyć Neapol po raz kolejny i umrzeć, i niestety zmarła na oceanie, ale kapitan, który był szefem statku, którym płynęła, był na tyle miły dla niej, że kiedy dopływali do Lizbony, pokazał jej Lizbonę i powiedział, że to tam daleko, daleko, daleko jest Neapol, i ona była wtedy gotowa do tego, żeby umrzeć,
tak,
więc
wyzionąć ducha, jak
tak,
to się mówi, ale koncepcji
na to, co to powiedzenie oznacza, skąd się wzięło i kto je powiedział, jest całe mnóstwo, w związku z tym ja bym się nie przywiązywał do żadnej z tych opowieści zbyt mocno.
I co chyba ważne, to warto zobaczyć Neapol
i nie
wrócić i po prostu dzielić się tymi wrażeniami i tymi historiami, o których pan tutaj wspomina, bo to chyba jest najważniejsze. Mamy dziś dla was propozycję. Taki pomysł na wycieczkę, może na dłuższą, może tylko na kilkudniowe spotkanie z Neapolem, miastem wyjątkowym, w którym i mieszają się smaki, mieszają się kultury, miesza się czasem trochę różnych takich pomysłów nawet na życie, ale chyba to, co najważniejsze, że to, co płynie z naszej rozmowy, o czym dzisiaj rozmawialiśmy z moim gościem, panem Bartkiem Kierzunem, to, że to jest wszystko połączone w jedną całość pewnej takiej atmosfery przyjaźni, radości i przyjemności, że jak tam człowiek ląduje, nawet obcy człowiek z dalekiego kraju, jakim pewnie dla części Włochów może być Polska, to nie jest tam traktowany jak intruz, tylko jak przyjaciel, bo Włosi też mają taką naturę, prawda, że do wszystkich amici od razu wszyscy są jakby otwarci, mimo że się nie znamy, ale już ktoś automatycznie staje przyjacielem, co trochę jest nadużyciem tego słowa, prawda?
Trochę jest, ale jest to też bardzo przyjemne, ponieważ dzięki temu nie jesteśmy się w stanie w tym mieście zgubić. Ja doskonale pamiętam swoje pierwsze podróże do Neapolu. To był czas, kiedy mapa w telefonie, w ogóle internet w telefonie, to nie była wcale taka oczywista rzecz jak dziś. I doskonale pamiętam, kiedy nie byłem w stanie znaleźć mieszkania i kręciłem się po ulicy zawzięcie, ale widać, że zagubione ewidentnie, to w pewnym momencie, jakie trzy starsze panie siedzące na jednym z takich, powiedziałbym, pół balkonów, bo to nie są balkony, są takie ganki zrobione przed wejściem do mieszkania, spojrzały na mnie i w pewnym momencie zaczęły wydzierać się naprawdę w niebo głosy pod tytułem: Marko, Marko, twój turysta. Marko wychylił się z balkonu i pokazał, gdzie mieszka, i oczywiście, rzeczywiście byłem jego turystą. No, to był jeszcze moment, kiedy w Neapolu tak turystów dużo nie było. Kolejnym razem, kiedy pojechałem, kiedy wsiadłem do autobusu, bo uznałem, że jest trochę za daleko, nie chce mi się ciągnąć walizki przez miasto, to cały autobus się mną zajął. Zawzięcie dyskutowali wszyscy ze sobą, gdzie mam wysiąść, czy już, czy jeszcze nie, czy dopiero na następnym. Było wiadomo, że co nie zrobię, to będzie źle, w związku z tym no, w pewnym momencie wysiadłem, wywołując radość u jednych, smutek u pozostałych. I znowu się okazało, że to nic nie dało, że wysiadłem, no bo między tymi wszystkimi ulicami ich nazwami są bardzo duże podobieństwa, bo są, tam może być jedna literka różnicy nawet, no ale to zmienia diametralnie postać rzeczy.
W różnych końcach miasta.
Tak. Wiedziałem gdzie, szukałem, ale nie udało się, w związku z tym wszedłem do zakładu naprawiającego skutery i zapytałem się, że szukam takiej ulicy. Chłop rzucił to wszystko, te wszystkie swoje narzędzia, chwycił mnie niemalże za rękę i zaczął ciągnąć za sobą. Ja sobie pomyślałem, no dobra, albo mnie zjedzą na obiad, albo nie zjedzą. Cóż, sam sobie wymyśliłem, że chcę jechać. Tak, sam sobie wymyśliłem, że chcę jechać do Neapolu i rzeczywiście zaprowadził mnie, po czym spojrzał smutno na ulicę i stwierdził, że sam się zgubił i nie ma pojęcia, gdzie to jest. Weszliśmy do spożywczaka, tam zostałem przekazany pani ze spożywczego i pani ze spożywczego zaprowadziła mnie do mieszkania, więc rzeczywiście Neapolitańczycy opiekują się swoimi turystami. Oni wiedzą, że turyści to są pieniądze, pieniędzy potrzebują wszyscy, w związku z tym opiekują się i nie ma w tym nadużycia, tak bym powiedział. Ja nigdy nie poczułem...
Czyli to nie jest nachalność i taka trochę nadopiekuńczość, która może być męcząca dla części ludzi, prawda?
Nie, inaczej. Pewnie dla kogoś może być. Natomiast dla mnie nigdy nie była, mimo tego, że ja jestem dość taki, powiedziałbym, wycofany. Więc, więc jeżeli dla mnie nie było, to myślę, że będzie trudno, żeby oni byli za bardzo. Będą w sam raz, moim zdaniem.
To teraz, ponieważ już zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego niedzielnego spotkania w Radiu RMF24, zastanawiam się... Co powinien turysta, który po raz pierwszy przyjeżdża do Neapolu, zabrać ze sobą, albo jaką pamiątkę powinien mieć czy w sercu, czy nawet może w plecaku, która byłaby takim najbardziej optymistycznym przekazem płynącym właśnie z tego miasta?
Cornicello. Ten czerwony rożek, proponuję go sobie kupić, przyczepić do kluczy. Mhm. Sprawa jest cudowna z przesądami, ponieważ to był jeden z filozofów, który powiesił sobie przecież na drzwiach podkowę i na pytanie kolegi filozofa, słyszałem, że nie wierzysz, więc dlaczego to u ciebie wisi? Na co on odpowiedział, że słyszałem, że działa nawet jak się w to nie wierzy, więc ja mam takie podejście do Cornicello.
Tak.
I rzeczywiście kupiłem
lepiej
sobie...
Lepiej mieć niż nie mieć.
I uwaga, one kiedyś były robione z korala, potem tak naprawdę rzemieślnicy zaczęli je wykonywać z różnych rzeczy. Są metalowe, są plastikowe, ale proponuję poszukać ceramicznego, ma w sobie odrobinę szlachetności. No i teraz najtrudniejsze. Uwaga, Cornicello nie powinniśmy sobie kupić sami, tylko powinniśmy je dostać. Mhm. No a poza tym dobrze byłoby znaleźć prawdziwą Neapolitankę, która z nami odprawi cały ten spektakl związany z, powiedziałbym, z personalizacją Cornicello, bo to rzeczywiście trzeba wypowiedzieć zaklęcie nad tym kawałkiem ceramiki i to dopiero wtedy ponoć zaczyna działać, więc... poświęćmy czas, poszukajmy...
Czyli Cornicello koniecznie potem przy plecaku albo przy kluczach, a jeśli chodzi o coś do jedzenia, czy można zabrać coś, co się będzie nadawać do zjedzenia za kilka dni, jak się wróci już do kraju?
No to myślę, że ta wspomniana wcześniej kolatura będzie czymś... W Polsce kolatury praktycznie nie da się kupić. Jeżeli jest, to jest bardzo droga, bo nikt w Polsce jeszcze w zasadzie nie wie, jak tego w kuchni używać. Dlatego namawiam, w książce jest przepis, jak używać, a jeżeli sobie wrócimy z taką butelką, to potem zaczniemy tęsknić i pojedziemy do Neapolu. Po raz kolejny wrócimy z kolejną butelką kolatury w plecaku, gwarantuję.
Najważniejsze jest to, co płynie z tego pana przewodnika i z tej pięknej historii o Neapolu, to to, że tam właściwie każdy bez względu na to, w jakim jest wieku, jak podchodzi do życia, może się odnaleźć. Zarówno może poczuć się komfortowo w obszarze takim czysto kulinarnym, jak i też może się poczuć komfortowo również w obszarze duchowym. I to chyba jest też dobry sygnał, że dla ludzi, którzy wybierają się w taką podróż, tam nie będzie sytuacji, w której będą się czuli tacy troszkę, powiedziałbym, zagubieni, prawda? Że tu nie będzie sytuacji, w której czasami zdarzają się tacy turyści, przyjechali do miasta i co ja mam tu teraz robić? Tu Neapol ich od razu wchłonie.
Wchłonie, tak. Tu absolutnie się zgadzam. Neapol was wchłonie, nie bójcie się tego miasta. Warto mu chwilę poświęcić. Myślę, że ci, którzy nie mają uprzedzeń, wrócą z Neapolu zadowoleni, bo to jest rzeczy, które trzeba wiedzieć. Neapolitańska pizza nie jest pizzą rzymską, w związku z tym bądźmy przygotowani na to, że to nie będzie chrupiąca pizza, tylko neapolitańska.
Po prostu pizza neapolitana, no, tak. Dlatego się nazywa neapolitana.
I bądźmy też przygotowani na to, że kawa w Neapolu nie będzie kawą trzeciofalową, bo to jest z kolei, ja słyszałem takie zarzuty, że kawa w Neapolu jest okropna i uważam, że kawa w Neapolu jest wspaniała, tylko trzeba też wiedzieć, czego się spodziewać.
Tak, na to się szykujemy.
Tak, jeżeli jesteśmy gotowi na to, by zmierzyć się z bardzo mocno paloną kawą w Neapolu, to ona nam sprawi przyjemność. A jeżeli chcemy takiej kawy jak w Londynie, Nowym Jorku czy Berlinie, no to proponuję pojechać jednak do Nowego Jorku, Londynu
i tam wtedy
albo Berlina.
Będzie, tak. A nie w Neapolu. To jeszcze jedno pytanie na koniec, bo mówiliśmy o muzyce, o tych śpiewach, o tym, jak ten Neapol też tą muzyką sobie poprawia nastrój i sprawia, że życie jest może trochę luźniejsze, może prostsze. Pan też do tego przewodnika, do tej książki dołącza taką playlistę właściwie utworów, które no, są bardzo mocno włoskie. Ja szczerze mówiąc, patrzę na tych wykonawców, artystów, to właściwie nikogo nie znam. To jest coś, co jest lokalne, to jest neapolitańskie, to jest takie...
Częściowo to są oczywiście piosenki
to są
z Neapolu.
Tak, tacy powiedzmy lokalni bohaterowie dla nich.
Absolutnie tak. No jest, na playliście jest Pino Daniele, który jest traktowany w Neapolu jak Bóg.
Jak Maradona.
Dokładnie, to jest ta skala. Jest Pietra Montecorvino, którą ja absolutnie uwielbiam za niewiarygodną wręcz siłę wyrazu. Ona śpiewa jak nikt inny. Ale oprócz tego jest też kilka takich wspaniałych, wakacyjnych szlagierów włoskich, które są w stanie nam uprzyjemnić wieczór w domu, więc możemy sobie tę playlistę włączyć do kolacji także włoskiej, choć nie musi to być włoska kolacja, a będzie bardzo przyjemnie, myślę, więc tak, zrobiłem ją, bo wydaje mi się, że Neapol jest też fajnie usłyszeć. Fajnie jest usłyszeć różnicę między włoskim a neapolitańskim, bo to charakterystyczne szy, takie mocno szeleszczące, jak nun też kurda. I to od razu wiemy, że jesteśmy w Neapolu, to się słyszy.
To już jest automat.
I tak,
nie?
I to już zostanie w głowie, tak. Tak,
to piękna historia i piękny czas, smaki, dźwięki, zapachy, to wszystko dziś towarzyszyło nam w programie w Radio RMF 24. Taka przygoda, która się właściwie nie kończy, bo każdy z was może przecież po prostu się tam wybrać, zobaczyć i zobaczyć ten Neapol łakomym okiem, bo taki jest tytuł przewodnika, który kilka dni temu ukazał się na rynku. Przewodnik po mieście jego kuchni, który napisał pan Bartek Kierzun. Bardzo dziękuję panu za to spotkanie, za wspaniałą przygodę i za tak wyrazisty obraz tego miasta, które no właściwie już ja mam w głowie, mam w uszach i już go czuję, a to chyba najlepsze, że możemy właśnie poczuć się w takim momencie dziś na antenie.
To był mój cel. Bardzo dziękuję za zaproszenie.